Szanowni Państwo, co tu dużo mówić, po prostu Szymon Nering. Brawa. Proszę bardzo. Po raz pierwszy w dyskusyjnym klubie muzycznym Wszystko Gra w Filharmonii Krakowskiej. Bardzo panu dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie, mimo że zdaję sobie sprawę, że rozmowa tuż przed koncertem, gdzie jeszcze pan zaczyna, to naprawdę nie jest komfortowa sytuacja, a zwłaszcza jeszcze przed takim koncertem, bo koncert nie jest krótki i też jest dosyć potężny.
Tak, tak. Przepraszam Państwa, bo szczerze mówiąc myślałem, że koncert jest trochę później i myślałem, że będę mógł zostać całą godzinę, ale potrzebuję takiej pełnej godziny na przygotowanie, szczególnie właśnie w przypadku tak obciążającego utworu, więc wyjdę gdzieś koło 17, ale może mimo wszystko coś uda mi się powiedzieć.
Szanowni Państwo, więc jak Państwo widzicie, to ja tak tylko w skrócie powiem, żeby nie zabierać tego czasu, jaki mamy pomysł na ten dzisiejszy klub. Najpierw porozmawiamy w ogóle o fortepianie, o panu i o Brahmsie. Później zaczniemy wspominać pana profesora Wojtasa, Stefana Wojtasa, bo jemu jest poświęcony ten wieczór, zarówno wczorajszy, jak i dzisiejszy. I potem pan Szymon nas opuści, pójdzie już rozmawiać jedynie z Brahmsem i z fortepianem, a my zostaniemy tutaj i będziemy nadal wspominać pana profesora Wojtasa, albo będziemy dyskutować na temat utworów, albo tego, co pan powiedział. Czy tak może być? Dobrze, bardzo dziękuję. Dziękuję za to zrozumienie. W takim razie, ponieważ pański życiorys jest w programie, więc nie będę tego wszystkiego powtarzała, ale chciałam się zapytać, bo ten rok jest szczególny dla pana, bo jesienią skończy pan 30 lat. Gdyby pan powiedział, co było w tej chwili najważniejszym wydarzeniem w pańskim życiu, muzycznym życiu, to co by pan wybrał?
Nie mógłbym wybrać jednej takiej rzeczy na pewno, bo byłoby to niesprawiedliwe, ale myślę, że to było bardzo kształtujące 10 lat i przede wszystkim spotkania z muzykami, czy to z kameralistami, tak jak z Marcinem Zdunikiem i Kubą Jakowiczem, z którymi mamy teraz trio i już będziemy na stałe grać razem. To były spotkania kształtujące, spotkania z wielkimi dyrygentami, z którymi miałem okazję grać, i z orkiestrami. Każde takie spotkanie jest kształtujące i uczy słuchania głębszego i słuchania innych osób w próby wkomponowania się w całość utworu. Wydaje mi się, że jako pianiści powinniśmy bardzo na to patrzeć i może jest to taki temat zaniedbywany, więc przede wszystkim chyba kontakt z ludźmi, z wielkimi muzykami, to były rzeczy dla mnie, które wiele z nich będę pamiętał na całe życie i chyba czuję się może trochę pełniejszy przez to doświadczenie zebrane przez 10 lat koncertowania.
No to jest bardzo ciekawa odpowiedź, dlatego że ludzie tworzą tą muzykę i myślę, że te spotkania i wzajemna wymiana pozwala na wielką, wielką naukę, ale podejrzewam, że też mogą uczyć konkursy. Zarówno te wygrane, w których są duże sukcesy, jak i te, do których się podeszło i może pan nie jest zadowolony, ale my jesteśmy zadowoleni z niektórych rzeczy, więc chciałam się dokładnie dowiedzieć, co panu dał konkurs na przykład Rubinsteina w Tel Awiwie, a co panu dał podwójny udział, dwukrotny udział w konkursach chopinowskich? Czy teraz, bo już minęło trochę lat, można jakoś to ocenić? Ja tylko powiem, że Tel Awiw to jest 2017 rok, a konkursy chopinowskie to jest pierwszy, to był w 15 roku, 2015, a drugi był ten pandemiczny w 2021, dlatego było przesunięcie inne. Co panu dały te konkursy? Niektórzy mówią, że konkurs chopinowski otwiera drzwi do wielkiej kariery, nawet wygranym i także przegranym, czego jest najlepszym przykładem Iwo Pogorelicz, który tu zagra na początku maja.
Nie przykładam takiej wielkiej wagi do konkursów w sensie roli kształtującej muzycznie, ale na pewno i pierwszy konkurs chopinowski, w którym brałem udział, dał mi ogromną ilość możliwości koncertowych i przez to zdobyłem doświadczenie, którego mi było potrzeba, a konkurs w Tel Awiwie jest, wygrana w konkursie w Tel Awiwie jest takim znaczkiem na całe życie, po którym wielu ludzi być może ocenia, a tak naprawdę dobrze można nas oceniać rzeczywiście patrząc, jak kształtujemy swoją karierę, i w przypadku wielu pianistów te nagrody po latach niewiele znaczą, szczerze mówiąc. Natomiast tak już się przyjęło, że te konkursy mają dużą rolę w zapewnianiu pianistom koncertów i jednocześnie no, myślę, że startując z nich trzeba je traktować jako loterię i niespecjalnie starać się przynajmniej nie przykładać tak wielkiej wagi do rezultatów, bo teraz przy całej takiej histerii, która się dzieje wokół konkursu chopinowskiego, będą w większości przegrani i to tacy przegrani w dużej części, którzy zasługiwaliby na którąś z nagród, a po prostu jest to niemożliwe. I klasyfikowanie ich na tej podstawie jest chyba nieprawdziwe i krzywdzące często, więc ja się staram trochę odchodzić od takiej konkursowej histerii, ale też przyjmuję, że to jest taka metoda wyłaniania talentów. Chociaż jednocześnie myślę, że na dłuższą metę to definiuje nas taka nasza ciężka praca z roku na rok i wygranie jednego konkursu i osiąście na laurach jest zauważalne i jest złym wyborem.
Bardzo spokojnie pan mówi o konkursie chopinowskim. A widział pan film Pianoforte, ten dokument o konkursie chopinowskim?
Tak, tak, oczywiście.
I co?
Świetny dokument. Świetnie pokazujący taką presję, która tam towarzyszy. Wydaje mi się, że przedstawiający w dosyć prawdziwym świetle te takie negatywne strony konkursu. Ja to oczywiście rozumiem, że emocje towarzyszące właśnie ocenie i klasyfikacji dla wielu są motywacją do słuchania muzyki. Tak to wygląda dzisiaj. Trochę mnie to boli, szczerze mówiąc. I trochę mnie boli jeszcze w kontekście tej całej presji, którą niektórzy przeżywają. Ja myślę, że miałem świetne kształtowanie ze strony profesora Wojtasa i profesora Łazarskiej i wiedziałem zawsze, co jest najważniejsze. Albo starałem się. Myślę, że miałem taki dobry kręgosłup. No ale nie wszyscy tak są kształtowani i to widać było w tym filmie i widać po wielu przypadkach takich osób, które przez perfekcjonizm, przez dążenie do zysków i osiągnięć niekoniecznie potem rozwijają się naturalnie muzycznie.
Tak, no to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Mam nadzieję, że państwo widzieliście ten film. Widzieliście? Podnieście rękę, kto widział. O, dużo ludzi, bardzo dużo ludzi. To jest naprawdę, myślę, że ma pan rację, że to jest bardzo dobry film. Ja trzy konkursy chopinowskie oglądałam jako sprawozdawca, więc też trochę uczestniczyłam w tej atmosferze, aczkolwiek byłam, że tak powiem, w pozycji bezpiecznej, zupełnie innej niż artyści, którzy po prostu muszą wyjść na tą estradę, wszystko jedno w jakiej są formie i jaki mają dzień, bo to różnie bywa. Natomiast chciałam panu, padły tutaj dwa nazwiska i padło to jedno określenie o kręgosłupie. I myślę, że tutaj chciałam się jeszcze przy tym zatrzymać, że pan był dzięki swoim pedagogom, pani Olga Łazarska, która była wczoraj na pańskim koncercie, i pan Stefan Wojtas, któremu jest poświęcony ten wieczór, zmarły rok temu. Będziemy w maju obchodzić rocznicę jego śmierci. No to były wybitne, są i były wybitne postaci. Miał pan szczęście do niezwykłych nauczycieli. Jak pan to ocenia teraz? Jak wyglądał ten kręgosłup, o którym pan mówił, że pan wiedział, w jaki sposób przejść przez te najtrudniejsze zadania dla artysty? Właśnie takie chociażby jak taki konkurs.
Rzeczywiście miałem ogromne szczęście i od pani Łazarskiej przez 11 lat nauczyłem się tego, że w muzyce jest bardzo wiele możliwości. Prawdy jest prawdopodobnie wiele dotyczących interpretacji utworów i że nie należy się zamykać w jakimś jednym pudełku i trzymać jakichś jednych określonych reguł, które po prostu są zbyt ograniczone dla muzyki, tak w największym skrócie. A za to od profesora Wojtasa otrzymałem taki, przede wszystkim oczywiście poza wieloma rzeczami, taki zbiór konkretów i zasad i kręgosłup właśnie i muzyczny, i taki ludzki, którego powinienem się trzymać. Wydaje mi się, że to chyba największa zasługa profesora, jeśli potrafi ukształtować studenta tak, żeby mógł radzić sobie sam. I zresztą profesor Wojtas to powtarzał, więc mam nadzieję, że tak mi się wydaje, że to są rzeczy, które otrzymałem od niego i jestem za to bardzo wdzięczny. Natomiast do konkursów, rzeczywiście tak, też profesor Wojtas miał coś takiego w sobie, co dobrze nastrajało, to znaczy dawało taką pozytywną pewność siebie przed w ogóle występami, nie tylko konkursowymi. I myślę, że to wynikało przede wszystkim z tego, że konkursy nigdy nie były dla niego jakąś priorytetową wartością, tylko priorytetem było pogłębianie swojej muzyki. No i w jakiś sposób wydaje mi się, że dlatego, że głęboko w to wierzył, to przekazywał to na mnie czy na nas, jego studentów.
To ja tylko powiem, że pan jest absolwentem podstawowej szkoły i to jest zespół szkół muzycznych imienia Karłowicza w Nowej Hucie i tam pani Olga Łazarska była. A potem było liceum muzyczne i też była pani Olga Łazarska.
Tak.
I to się zgadza. A potem był już pan Wojtas i studia, przy czym studia, choć ludzie z Krakowa, to studia były w Bydgoszczy oficjalnie.
To prawda.
I czy jeździł pan do Bydgoszczy, czy to się tutaj odbywało? To takie pytanie na marginesie.
Trochę jeździłem na egzaminy, ale oczywiście lekcje mieliśmy tutaj. Głównie tutaj spędzaliśmy czas. Profesor chyba niewiele jeździł, może czasem na egzaminy też.
To taka formalność
tak
była.
Tak się ułożyło.
Tak się ułożyło, bo wcześniej pan Marcin Koziak, który z nami jest, witamy serdecznie, też uczeń pana profesora Wojtasa, studiował w Krakowie. Więc tak się akurat ułożyło, ale jest starszy od pana o parę lat, a życie każdy rok może przynieść jakieś zmiany. Gdyby teraz pan miał powiedzieć i wybrać Chopin, który w jakiś tam sposób ukształtował pana, bo jednak dużo czasu pan poświęcił Chopinowi, czy też przygotowując się do tych dwóch konkursów, czy potem jeżdżąc, wykonując, czy nagrywając na płytę, chociażby na przykład w Lusławicach, prawda, pod okiem Krzysztofa Pendereckiego na płytę. A tak na marginesie powiem, że tak naprawdę to pan Szymon jest bardzo młodym człowiekiem, ale już 25 lat spędza przy fortepianie, więc to jest naprawdę kawał czasu. I gdyby pan tego Chopina chciał porównać do Brahmsa i powiedzieć, co jest w tej chwili dla pana bliższe emocjonalnie?
Chyba to, co gram w danym momencie. Może trochę w zależności od utworów, ale obaj ci kompozytorzy byli tak bardzo wybiórczy, jeśli chodzi o publikowanie swoich dzieł, że do tego stopnia, że Brahms spalił swoje utwory, których nie uważał za do końca udane, a Chopin nie publikował tych mniej udanych dzieł. Teraz dopiero wykonujemy niektóre z nich, które zostały odkryte. To myślę, że dokładnie taka jest odpowiedź. To, co w danym momencie gram.
To, co w danym momencie gram. A czego pana Chopin nauczył? Bo dla Polaka to Chopin taki, nie wiem, czy pan był wychowany w takim kulcie, ale ja trochę byłam. Wychowana w kulcie Chopina, film Con Amore, który się rozgrywa na konkursie chopinowskim. No to wszystko gdzieś jako dziecko oglądałam, gdzieś to tam we mnie zapadło i ja mam takie wrażenie, że każdy pianista, który myśli o solistycznej drodze, marzy również o tym, żeby wziąć udział w konkursie chopinowskim i żeby tam jak najdalej zajść.
Ja byłem kształtowany przez muzykę Chopina od dzieciństwa, ale w konkursie chopinowskim właściwie spontanicznie podjąłem decyzję, żeby brać udział, bo bardziej profesor Wojtas czy pani Łazarska kojarzyli mnie z muzyką czy Beethovena, czy późniejszych romantyków. Ale przede wszystkim myślę, że muzyka Chopina jest chyba może najbardziej z repertuaru fortepianowego, który grałem, jest taką, w której żadnymi półśrodkami czy tanią, powiedzmy, wirtuozerią czy robieniem wrażenia jeszcze innymi aspektami nie do końca da się ujść cało. To znaczy, jeśli nie ma naturalności ekspresji, jeśli to nie wynika ze środka, z głębi, no to ona brzmi bardzo sztucznie. Wydaje mi się, że jest wiele dzieł, które można grać w taki sposób, że robią ogromne wrażenie, nawet jeśli niekoniecznie to płynie prosto z naszego serca. A tutaj w muzyce Chopina chyba to się nigdy nie udaje.
A niektórzy mówili, ja się spierałam czasem z panem profesorem Wojtasem, mówili tak, że jeżeli ktoś jest dobrym chopinistą, to jest w stanie zagrać absolutnie wszystko. A natomiast ten, kto gra absolutnie wszystko, nie zawsze może zagrać Chopina. Czy to jest prawda?
W tym sensie naturalności ekspresji właśnie i tego, czy powiedzmy w moim odczuciu, czy się komunikuje prawdziwe uczucia swoje, czy też coś się udaje, to myślę, że tak, Chopin jest taką najlepszą weryfikacją tego, ale nie wiem, w sensie pianistycznym wydaje mi się, że niekoniecznie.
Mówi pan w sensie pianistycznym, czyli technicznym? Z takiego punktu, pianistycznym, szerzej.
To technika to jest, nie wiem, chyba takie, nie lubię tego słowa za bardzo. Kojarzy mi się bardziej z etiudową taką... No, obracaniem palcami czy
coś. Obracanie palcami.
Ale pianistyka jest podejściem, które do dźwięku również, podejściem do brzmienia, to jest dużo szerszy termin. I to mi się wydaje, że niekoniecznie osoba grająca taką fakturą i takim brzmieniem, jakie jest odpowiednie w Chopinie, będzie... miała predyspozycję do grania Prokofiewa. Może tak być, ale może tak nie być.
No właśnie, powiedział pan o tym dźwięku i to mi też przypomniało taką kiedyś rozmowę, jaką odbyłam z panem profesorem Wojtasem, że jeżeli uczeń, on tak mówi, nie jest w stanie zauważyć różnicy i zwrócić uwagę na piękno dźwięku, to powinien zmienić instrument na perkusję. I tak powiedział wręcz, i natomiast mówił również to, powtarzał po Chopinie, co Chopin powiedział, że trzeba śpiewać na fortepianie, prawda? Czyli miał takie sformułowanie, gdzie widać, że dla niego ten dźwięk był istotny i pod tym względem też zwracał uwagę na swoich uczniów. Czy ten koncert fortepianowy demol Brahmsa, pierwszy, który powstał w 1857 roku, rok później miał swoje prawykonanie. Czy ten koncert grał pan profesorowi Wojtasowi?
Nie.
Konsultował pan? Nie.
Ten koncert grał w tym sezonie, od tego sezonu i mam też duże szczęście, że mogę go zagrać już teraz 9 raz w tym sezonie, w związku z czym to doświadczenie się jakoś pogłębia.
Myślałam, że dłużej go pan przygotowywał, że była jeszcze szansa na konsultację, nie? To tak szybko pan przygotował ten utwór?
No, nie powiedziałem, ile przygotowywałem, ale gram go od tego sezonu. Natomiast akurat z profesorem Wojtasem nie konsultowałem ani tego, ani drugiego koncertu. Konsultowałem z profesor Popową, u której teraz kończę doktorat. No tak z tymi koncertami jest... Myślę, że szczególne jest w nich to, że musimy, znając już partyturę wcześniej, jednak usłyszeć orkiestrę i z każdym razem słyszymy trochę więcej i mamy nowe podejście do tego, jak wpasować fortepian w orkiestrę, bo to są właściwie symfonie, a nie solistyczne koncerty fortepianowe. Nie powinno się ich grać, moim zdaniem, z podejściem takim czysto solistycznym. Nie zdaje to egzaminu. Trzeba cały czas słuchać orkiestry i mieć już dosyć duże doświadczenie w graniu z orkiestrą.
No właśnie, instrument solistyczny został podporządkowany orkiestrze. Jak gdyby stanowi część tej orkiestry. To zresztą jest w naszym tytule naszego dzisiejszego dyskusyjnego klubu muzycznego. Ale też chciałam się zapytać, co dla pana znaczy takie granie właśnie tego utworu? Bo to jest potężny utwór. Jeżeli tak się przyjrzymy, tak jak wczoraj wysłuchałam pana interpretacji, zresztą przepięknej interpretacji. Tutaj jest jakieś takie wielkie porozumienie między panem orkiestrą a Łukaszem Borowiczem, który jest fantastycznym dyrygentem i jest jakaś taka, to się po prostu czuje, zwróćcie uwagę państwo na to dzisiaj, to się czuje, że tam coś po prostu przechodzi jakiś prąd pomiędzy wszystkimi wykonawcami. To jest to jednak bardzo potężny utwór, który wymaga, zwłaszcza trzecia część, nawet takiej fizycznej siły od pianisty. Jak pan podszedł do tego utworu w ogóle?
Kondycji na pewno wymaga, tak. Przede wszystkim, a myślę, że to i strona fizyczna, i psychiczna, bo te koncerty oba są bardzo długie i podczas koncertu, jak przychodzi trzecia część, rzeczywiście dajemy z siebie emocjonalnie wszystko, więcej w moim przypadku niż na jakiejkolwiek próbie, bo nawet nie potrafię z siebie wykrzesać tyle na próbie, no to może to być problem. Ale to jest kwestia, myślę, doświadczenia i dobrego rozplanowania
sił,
a poza tym chyba jak największego zwrócenia uwagi na różnorodność tego dzieła. Pianiści wykonują ten koncert przez całe życie i na przestrzeni życia pianistów, takich jak mój ulubiony interpretator Brahmsa, czyli Radu Lupu, można zauważyć ogromną różnicę w podejściu. To jest to, co mówiłem, że nie ma jednej prawdy. Na pewno w przypadku takich wielkich utworów nie ma jednej odpowiedniej interpretacji. To zawsze jest balansowanie pomiędzy rodzajem brzmienia, taką pewną rytmicznością, która odpowiada tej muzyce, która jeszcze pochodzi od Beethovena, czyli zaprzeczenie takiej rosyjskiego na przykład frazowania. No i pianistyką, która jest taka nietypowa jak na te czasy momentami i orkiestrująca, znaczy orkiestrująca brzmienie fortepianu, czyli przeciwstawiająca brzmienie fortepianu orkiestrze.
Ja się tak zastanawiałam, właśnie tu pan wymienił już wykonanie, które pana zafascynowało, ale właściwie gdybyśmy poszperali w historii muzyki i w historii nagrań, to mamy bardzo dużo nagrań wybitnych pianistów i one się bardzo różnią między sobą, prawda? No, Rubinstein, jest Zimmermann, jest Glenn Gould, jest Arau, Claudio Arau, jest no po prostu Pollini, Maurizio Pollini, jest, no jest mnóstwo, gdybyśmy jeszcze sięgali. Pan przesłuchał te wszystkie, przygotowując się do takiego wielkiego dzieła, w ogóle jakiegokolwiek, ale tego w szczególności. No, bierze pan płyty, słucha jak inni to robią, czy zamyka się wręcz i myśli tylko, patrzy na nuty i siedzi przy fortepianie, jak to jest?
To w przypadku tego koncertu, a może inaczej, w przypadku wszystkich utworów, jeśli słucham wykonań, to słucham wykonań, które uważam za wzorcowe w sensie stylistyki, uchwycenia stylu. To jest dla mnie ważne, bo nie mam po prostu takiej wiedzy, jak na przykład Alfred Brendel na temat sonat Beethovena. I również przez słuchanie można się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć, i od tej strony staram się podchodzić. Natomiast głębię muzyczną, głębię wyrazową, dźwięk odpowiedni, tego nie da się i nawet nie powinno się moim zdaniem starać skopiować z żadnego nagrania. To jest szkodliwe, jeśli byśmy czegoś takiego próbowali, więc ja ten koncert bardzo dobrze znałem ze słuchu, z lat, kiedy po prostu go podziwiałem, ale kiedy zacząłem go grać, no to przede wszystkim to jest praca nad tekstem. Ewentualnie w ramach korekty mojego słyszenia pewnych rzeczy mogę posłuchać kogoś, kogo uważam za wzór stylistyczny, żeby nie popaść w jakieś drogi interpretacji, które są zupełnie niezgodne z treścią w ramach poszukiwań, bo to się może zdarzyć. Ja myślę, że te 9 razy, kiedy go grałem, za każdym razem inaczej i za każdym razem przygotowując trochę inaczej o nim myślałem. Ten balans pomiędzy romantyczną potęgą brzmienia czy śpiewnością brzmienia odpowiadającą tej muzyce, a jednocześnie konstrukcją jest bardzo trudny. Jest to trudniejsze pewnie niż, pewnie dla mnie trudniejsze do zrozumienia niż na przykład koncerty Rachmaninowa.
No właśnie, to też trzeba specjalnie poczuć daną muzykę, dlatego niektórych utworów się w ogóle dojrzewa. Ja przyznam się szczerze, że do Brahmsa dojrzałam dosyć późno w ogóle. Nie mówię o koncercie, ale w ogóle do Brahmsa jako do kompozytora, nie wiem, może dlatego, że drzwi do muzyki otwierał mi Claudius Debussy, który jest zupełnie innym twórcą i jakoś mnie popchał w stronę właśnie tego XX wieku i dopiero poznawszy to wszystko, cofałam się, by poznać to, co było fantastyczne, a tam był również i Brahms. Szanowni Państwo, jest godzina 17, więc właściwie musimy kończyć, ale gdyby Pan się zgodził, jedno pytanie, jeżeli jest gdzieś pytanie ktoś z Państwa, bo to jest dyskusyjny klub muzyczny, więc bardzo jest tutaj jedno pytanie, jedno jedyne i artysta musi już iść.
Tak, mam takie nietypowe pytanie. Podziwiam Pana grę na fortepianie i jak się Pan rozwinął, fantastycznie. A jak było w dzieciństwie? Dlaczego fortepian, a dlaczego nie gitara? Na przykład.
Mój dziadek jest pasjonatem w ogóle muzyki klasycznej, ale przede wszystkim fortepianowej i właśnie niekoniecznie Chopina, a na przykład Schuberta, Brahmsa, Schumana i to bardzo dużo z tego repertuaru już od wczesnego dzieciństwa słuchałem. No i z tego powodu tak w ramach może zachęty dziadek gdzieś wypożyczył pianino i stwierdził, że możemy spróbować. Też bez jakiegoś dużego nacisku, ale to się dobrze przyjęło.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że Pan Szymon Nering przyjął nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Trzymamy kciuki za dziś i za wszystkie następne koncerty i bardzo serdecznie zapraszamy do naszego klubu, jeżeli będzie Pan w Krakowie, z wielką przyjemnością. Może uda nam się trochę dłużej, może będzie grał Pan w drugiej części.
Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Fantastyczny pianista, cudowny człowiek. Trzeba trzymać kciuki i to człowiek z Małopolski, więc to też jest ważne, który ma niespełna 30 lat, a już tyle nagród, wyróżnień, płyt i wszystkiego, więc właściwie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko towarzyszyć jego karierze, przyglądać się, prowadzić go dobrymi myślami i uczestniczyć w jego koncertach, cieszyć się, że jest razem z nami, że możemy go słuchać. Zgodnie z zapowiedzią chciałabym teraz przejść do drugiej części naszego programu, abyśmy porozmawiali o panu profesorze Stefanie Wojtasie. Kto jest na sali, kto znał pana profesora osobiście?
Byłam na koncercie, nie chciałam już przedłużać, tak. Kiedy pan Szymon Nering tu w Krakowie przy ulicy Sławkowskiej, tak, chyba to był taka sala tych prawników. Tam z panem Krzysztofem, takim młodym drugim,
pan mecenas Kłys, który właśnie przygotowuje.
Byli do koncertu. Do konkursu Chopinowskiego. Później pojechali, ja ich śledziłam oczywiście i pan Szymon wygrał ten konkurs. Coś pięknego. Później po konkursie pewnego razu w niedługim czasie w sukiennicach koncertował. Poszłam. Również byłam bardzo wdzięczna za to, że los go tak obdarzył i ja mogę tego słuchać. Jestem córką też akurat muzyka, tylko nie tu. I chciałam powiedzieć, że później w Ice Center tam koncertował. No niekończące się bisy. Dzisiaj po tylu latach go zobaczyłam, nie poznałabym już tak bardzo, bo fizycznie jednak bardzo dojrzał i bardzo jest pięknym, przystojnym mężczyzną. To był taki chłopięcy. No i pamiętam profesora Wojtasza, który bardzo, bardzo przeżywał te zmagania przed koncertem, przed konkursem szopenowskim. Zapomniałam, jak nazywał się pan Krzysztof, który też wtedy...
Krzysztof Książek.
A właśnie, tak. No, teraz... No, ale słyszę, że też powtarza się jego nazwisko również. Kocham muzykę bardzo i cieszy mnie bardzo, jak widzę sukcesy tego pana.
Bardzo dziękuję.
I tutaj nam poświęcił czas.
Bardzo dziękuję za te słowa, bo to jest bardzo miłe. Myślę, że większość z nas to odczuwa. Powiem państwu, że no tak trochę głupio powiedzieć, ale ja właśnie też pana Szymona pierwszy raz posłuchałam, jak nie wiem, czy miał 14 lat. A wszystko dzięki właśnie panu profesorowi Wojtasowi, który specjalnie zadzwonił do mnie i powiedział właśnie, że warto przyjść na szkolny koncert, bo zagra ktoś, kto warto go posłuchać, bo być może coś z tego będzie w przyszłości. Więc myślę, że ci, którzy znali pana profesora Wojtasa, to wiedzą, jaką miał cudowną rękę do tego, żeby wyciągać tych ludzi i zdolnych i rozwijać w nich ten talent, usuwając pewnego rodzaju wątpliwości, czy też takie poczucie zagrożenia, czy ja aby dam radę, czy się sprawdzę w tym zawodzie. Pan Marcin Koziak, zapraszamy do nas. Pan Marcin Koziak jest, wiadomo, pianistą. Właściwie w tej chwili znajduje się w bardzo szerokim repertuarze, tak bym powiedziała, artystycznie, bo to są utwory solowe, kameralne, od kompozytorów baroku po XXI wiek, także rozpiętość olbrzymia, możliwości wielkie, prywatnie mąż pani Oli Kuls, wybitnej naszej skrzypaczki, uczennicy pani Kai Danczowskiej, więc... Zresztą z panią Olą też duet państwo stanowicie znakomity. No i też, co jest ważne, też uczestnik konkursu szopenowskiego i też uczeń pana profesora Wojtasa. Czy dobrze powiedziałam?
Wszystko się zgadza. Dobrze. Wszystko zgadza się.
To teraz proszę nam opowiedzieć o panu profesorze, bo my często tak z zewnątrz, jak patrzymy, nawet tak jak ja, kiedy zrobiłam z panem profesorem dużo różnych rozmów, ponieważ było dużo okazji ku temu, różnych, czy to płyta, czy koncert uczniów, czy właśnie komentarze dotyczące konkursu szopenowskiego, no dużo tego było, no to one były zawsze takie pomiędzy profesorem a dziennikarką. Natomiast pan miał pana profesora na co dzień.
A ja 11
wiem,
lat.
No właśnie, 11 lat, a ja wiem doskonale, że ten związek mistrz-uczeń, czyli ta lekcja, która odbywa się po prostu jeden na jeden i ta przyjaźń, która się zawiązuje z tym nauczycielem, jest często bardzo mocna i praktycznie często jest to postać ważniejsza niż najbliższa rodzina. Właśnie ten nauczyciel. Jak to było u pana? Kim był dla pana pan profesor Stefan Wojtas?
Myślę, że tutaj spróbuję to podzielić na 2-3 tematy. Ponieważ też od 10 lat jestem pedagogiem, więc trochę patrzę wstecz i najpierw zacząłbym może od tej strony pedagogicznej. U profesora zacząłem się uczyć jako 12-latek i aż do końca studiów magisterskich. Najpierw wprowadzał w każdego z nas w drugim stopniu, wprowadzał nas w dorosłe granie. Wydaje mi się, że drugi stopień edukacji to jest ten moment, albo będziemy zawodowcami, albo
no właśnie, nie. Na czym polega to dorosłe granie?
Na stawianiu sobie niezmiennie wymagań profesjonalizmu, niezmienności w podejściu do każdego koncertu, czy to jest koncert dla 10 osób, czy dla 1000, czy w małej miejscowości, czy w stolicy jakiegoś państwa, to jest nieważne. Za każdym razem to samo podejście, żeby jak najpiękniej zagrać. To jest zdecydowanie zgadzam się z Szymonem, który powiedział, że jesteśmy długodystansowcami. To nie jest punkt w czasie, do którego dążymy, tylko my chcemy być jak najdłużej takimi profesjonalistami jak Robert Lewandowski czy Iga Świątek, ale możemy być nimi przez 70 lat, tak? Przez 90 lat, przez, po prostu przez całe życie. I myślę, że to jest ta pierwsza sprawa, że 12-latka, 14-latka pan profesor wprowadzał w to podejście do każdego występu, profesjonalne, tak? Czyli nie, że 20-latek zaczyna myśleć, czy będzie kiedyś zawodowcem, muzykiem, tylko właśnie od tego momentu 7, 8, 9 klasy. I też jak chodzi o metodę, po prostu uczył nas na swoich wybranych utworach, które większość z nas grała, różnych rodzajów techniki. Tak, tutaj wrócę do tego słowa, które Szymon użył. Tak, techniki używania całego aparatu. Tak? Miał to przygotowane, także po tych 2, 3, 4 latach jego uczeń w tym drugim stopniu faktycznie, jeśli podążał tą ścieżką i był wystarczająco utalentowany, zdolny, mógł faktycznie za chwilę grać program dorosły. To pierwsza sprawa, ta pedagogiczna. Druga sprawa, wprowadzanie w koncertowe wykonania pianistyczne właśnie nastolatków. W pewnych sprawach zdecydowanie się nie zgadzał ze swoimi kolegami i nas jakby pokazywał nam tą różnicę. Taka jedna z pierwszych różnic to jest to, że w małym pokoju czy w małej ćwiczeniówce jego klasa myślała o tym, w jaki sposób produkować, tworzyć dźwięk, żeby był słyszalny w sali na 2000 miejsc, a nie na próbie pół godziny przed koncertem. No bo jeśli w jakiś sposób, jak chodzi o dotyk, ćwiczymy tą intensywność brzmienia przez tygodnie, miesiące, wychodzimy na salę Filharmonii Narodowej i czujemy się tam w miarę naturalnie, mimo tego, że ćwiczyliśmy w 10-metrowym pokoju, tak, czy w 20-metrowej sali lekcyjnej. Natomiast duża część jego kolegów tutaj uważała, że pianista powinien się umieć przedstawić w ciągu tej godziny, co myślę, że nie jest do zrobienia, szczególnie dla ludzi, którzy dopiero wchodzą na estrady jako ci nastolatkowie. Podejście do tekstu. Oczywiście kompozytor najważniejszy, my też, jako wykonawcy, artyści, ale poszukiwanie tego, co kompozytor chciał przekazać przez utwór. Więc to myślę, że te pedagogiczne i pianistyczne rzeczy, które wprowadzał nam. A ludzkie, to co pani powiedziała, ta relacja mistrz-uczeń, ona już jest w tym indywidualnym, jeden na jeden edukacji, ona już jest coraz rzadsza, tak? Coraz bardziej rzadka. To jest właściwie sztuka, sport, nie wiem, czy jeszcze gdzieś. I jego poświęcenie było oczywiście zdecydowanie nadprogramowe. Ktoś tam, nie wiem, czy to Krzysztof mówił chyba książek na pożegnaniu w Bazylice Mariackiej, że jakby ktoś wyliczył godziny pana profesora, to okazałoby się, że jest najsłabiej opłacanym pedagogiem w Polsce. Średnio, tak, w sensie jak wyliczając pensję, którą otrzymywał, a ilość godzin, które nam poświęcał. Więc to były po prostu godziny, to były wyjazdy, to były dni, to było myślenie o repertuarze, o danym uczniu, co będzie pasowało, co będzie go rozwijało, co będzie najlepsze dla jego rozwoju, dla występów koncertowych, konkursowych, bo to troszkę też co innego. Więc z każdej strony to było po prostu poświęcenie, pasja. Jedną pasją chyba właśnie była muzyka i jego uczniowie, studenci, a drugą szkoła oczywiście Żeleńskiego. Także.
Ja myślę, że też była w nim, proszę mnie poprawić, jeżeli źle mówię, ale wydaje mi się, że była w nim taka wdzięczność, ponieważ bardzo dużo on dostał od profesora Ludwika Stefańskiego, bo przecież musimy sobie zdać sprawę, że pochodził z Zakopanego, przyjechał tutaj do Krakowa, do średniej szkoły, nie miał właściwie gdzie mieszkać, zamieszkał u profesora Ludwika Stefańskiego w słynnym mieszkaniu wszystkich pianistów. Zamieszkał nie na tydzień, 2 czy 5 miesięcy, tylko zamieszkał na 10 lat. Zamieszkał do czasu, kiedy skończył Akademię Muzyczną u profesora Stefańskiego, kiedy ćwiczył na jego fortepianach obok z panią profesor, córką pana Stefańskiego, czyli Elżbietą Stefańską. Pani Elżbieta, mogę to powiedzieć, bo mówiła to wielokrotnie publicznie, więc mogę to powiedzieć, że była trochę o niego zazdrosna, ponieważ Ludwik Stefański uważał, tak jej zdaniem, że właśnie pan Stefan Wojtas jest tym bardzo zdolnym uczniem. I kiedy ona ćwiczyła, a on nie, to Ludwik Stefański krzyczał: Stefan, ćwicz! Tam do trzeciego
pokoju. Stefan, dlaczego fortepian milczy?
Dlaczego? Tak. Więc po prostu cały czas go jak gdyby zmuszał do tego ćwiczenia, zdając sobie sprawę, że jego uczeń może bardzo wiele osiągnąć, a jak każdy młody człowiek ma różne pomysły na spędzanie czasu, niekoniecznie wielu godzin przy instrumencie.
Tak, i okazało się, że profesor Stefan Wojtas jakby spędził swoje życie muzyczne dużo bardziej jako pedagog, prawda? Natomiast jego naturalność, jego naturalny śpiewny dźwięk, który na pewno rozwijał pod okiem profesora Ludwika Stefańskiego, no to była jedna z tych głównych rzeczy, które latami nas, że tak powiem, o to męczył, więc jeśli ktoś z nas od profesora Wojtasa nie gra pięknym dźwiękiem, to nie wiem, co się musiało wydarzyć, że tego nie robi. Ale faktycznie romantyczny śpiew, Ludwik Stefański był, uczył się też we Włoszech, i nie wiem, co bardziej wpłynęło na jego pedagogikę i dbałość o śpiewanie na instrumencie, czy Włochy, czy kraj Chopina, natomiast faktycznie u profesora Wojtasa było to jedno z najważniejszych spraw: produkcja nośnego, pięknego, śpiewnego dźwięku, który będzie słyszalny w ostatnim rzędzie, tak samo jak w pierwszym.
No właśnie, i to chyba jest to, co jest najważniejsze, co jest clue w ogóle muzyki, prawda? Dlatego się spotykamy i też często na przykład dlatego świadomi dyrektorzy szkół starają się, żeby jednak w tych szkołach były piękne instrumenty. No bo jak wydobyć ładny dźwięk z fortepianu albo nie wiem, z pianina, które ledwo zipie. Więc jak się nauczyć tego piękna, skoro nie ma tego instrumentu? Teraz już jest zupełnie inna historia. Teraz już w szkole są dobre fortepiany, świetne fortepiany, można na nich ćwiczyć. Ale dawniej to był wielki problem. I w domu państwa Stefańskich, gdzie były 3, 4 czy 5 fortepianów, doskonałych fortepianów, gdzie wszyscy grali, Halina Czerny-Stefańska i wszyscy, którzy tam przychodzili, bo przecież jest to najsłynniejszy adres pianistyczny do dziś, bo tylko przypomnę, że Kevin Kenner, prawda, też u profesora Stefańskiego brał lekcje, przyjechał z Ameryki i 2 razy brał udział w konkursie chopinowskim. 2 raz w 90 roku zdobył 2. nagrodę. Pierwszej nie przyznano, ale de facto był najlepszy w tej edycji. I też mówił zawsze, że to zawdzięcza właśnie profesorowi Stefańskiemu. Ale ciekawe jest to, co pan powiedział, bo ja sobie tak pomyślałam, że tworzą się takie dynastie nauczycielskie. Czyli pan jest wnukiem Ludwika Stefańskiego i teraz być może któryś z pańskich uczniów też pójdzie w jakąś drogę, osiągnie jakiś sukces, pokaże się publiczności, będzie miał pan wtedy zdolnego prawnuka Ludwika Stefańskiego. No to tak, jakoś no to tak jako, chodzi.
Znaczy tak, po pierwsze chciałem tu powiedzieć o tych liniach pedagogicznych. Słyszałem, nie wiem, czy to nie było w Japonii, że już jest niewiele krajów, które jakby to podkreślają, ale faktycznie te kraje słowiańskie chyba jeszcze podkreślają bardzo te linie pedagogiczne, no bo to jest ważne. Bo to naprawdę jest ważne. Jesteśmy tym, kim jesteśmy jako artyści, wykonawcy dzięki naszym pedagogom. Tak? I nasi podopieczni w dużej mierze są też tym, kim są dzięki swoim pedagogom. To często przy rozmowach ze studentami, młodymi adeptami, jeśli zastanawiają się, gdzie iść na studia, zawsze polecam myśleć nie o adresie, nie o mieście, tylko o konkretnej osobie, tak? Bo to jest ta relacja mistrz-uczeń tutaj najważniejsza. I tak, i właśnie to, co pani powiedziała, ostatnio mieliśmy tą sytuację. Miesiąc temu mój uczeń, który wygrał konkurs Stefański w Płocku, Andrzej Romaniszyn, właśnie mógł zagrać w salonie pani Elżbiety Stefańskiej, więc tak faktycznie poczułem jako trzecie pokolenie uczące w salonie Stefańskich po panu profesorze Ludwiku Stefańskim i profesorze Stefanie Wojtasie, który mnie tam też uczył, przygotowując do koncertu. Teraz ja mogłem uczyć mojego ucznia, więc tak jest to. przekazywane dalej, staramy się to robić.
To jest piękna historia, że to cały czas trwa i że ta kontynuacja jest. Mnie to bardzo cieszy, że właśnie w tych wszystkich, nazwijmy to, życiorysach, które państwo wysyłacie do filharmonii, czy gdzieś, jeżeli koncertujecie, zawsze jest miejsce na tego pedagoga. I myślę, że ta wdzięczność jest niezwykła i chyba tylko ci, którzy przeszli przez takie szkolnictwo muzyczne, są w stanie to po prostu zrozumieć i docenić. I ta taka przyjaźń z tym naszym pedagogiem właściwie trwa do końca życia któregoś, albo ucznia, albo pedagoga. Więc właściwie tego nie da się rozerwać. Ja tylko chciałam tak na marginesie powiedzieć, że pan profesor Stefan Wojtas był pianistą, który brał udział w konkursach różnego rodzaju, bo tutaj mówiliśmy o konkursach. Pan jest z konkursu również i to nie jednego. I ja tylko chciałam zwrócić uwagę na to, że był to konkurs Czajkowskiego w Moskwie. To był 66 rok. Państwo wiecie, to jest bardzo ważny konkurs wtedy. To było naprawdę dość duże wydarzenie. Brał udział też w latach 60. w konkursie w Lidz. Też istotny dosyć konkurs to Piotr Anderszewski. Też tam był wiele lat później i od tego też się zaczęło. No i też wziął udział w konkursie Chopinowskim w Warszawie, co też jest istotne. Był laureatem dwukrotnie stypendium imienia Fryderyka Chopina przez to, że został laureatem ogólnopolskiego konkursu pianistycznego. Właśnie Chopina, bo też się odbywa tak zwany, ja to nazywam mały konkurs i duży konkurs w odróżnieniu od tego, który nam co 5 lat zajmuje, wiele emocji nam daje. Natomiast chciałam również zwrócić uwagę, że jeżeli byście chcieli państwo posłuchać, jak grał pan profesor Wojtas, to też jest możliwe, ponieważ są płyty.
Tak, i tutaj z mojej strony bardzo, bardzo polecam muzykę hiszpańską w wykonaniu profesora, bo też muzyka Albeniza czy Granadosa nie jest tak znana jak Chopin, Brahms, Schubert, Mozart, Beethoven, a profesor był tutaj gorącym orędownikiem. Myślę, że była bliska jego naturze też właśnie przez to jakby niepowstrzymywane gorąco emocji, więc wykonanie Albeniza, które możecie państwo znaleźć na internecie, w wykonaniu profesora Wojtasa. Świetne.
No ja akurat mam tą płytę, bo pan profesor mi podarował. Jako gitarzystce to ja Albeniza bardzo, bardzo cenię. I to jest ten repertuar, który się pojawia na gitarę. Ale oczywiście powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna. Mianowicie w 2009 roku pan profesor założył fundację Pro Musica Bona. Ta fundacja, która miała i pomaga, cały czas istnieje, młodym, utalentowanym artystom z Małopolski. I myślę, że to pokazuje charakter pana profesora. To znaczy to, że nie myślał tylko i wyłącznie o sobie. Nigdy nie myślał o sobie. Myślę, że czuł w sobie tą wdzięczność za te niezwykłe 10 lat opieki pana profesora Ludwika Stefańskiego, na tyle mocno czuł, że oddawał to swoim uczniom, dyrektorując średniej szkole muzycznej na Basztowej od 91 roku do końca, starając się właśnie, aby losy jego uczniów zawsze mi opowiadał o panu, o wszystkich innych po kolei, co kto zrobił, co świetnego zagrał, co się udało wygrać, jaką płytę i tak dalej. Więc zawsze żył tymi sprawami, mając cały czas nowych uczniów. Ja tutaj tylko powiem, to są, ja sobie wypisałam tak parę takich nazwisk, które pamiętam. Oczywiście to nie są wszyscy, to od razu państwu powiem, ale to jest tak, ze starszego trochę, Piotr Machnik, Grzegorz Mania, który jest również prawnikiem i genialną książkę napisał na temat prawa autorskiego, Piotr Kosiński, pan Marcin, Krzysztof Książek, który się już tutaj pojawił, no Szymon wiadomo, ale jeszcze Marek Szlezer, który też bardzo dużo osiągnął, który jest profesorem na Akademii Muzycznej. Jest jeszcze Ireneusz Boczek, którego państwo na pewno znacie, występuje. Świetny aranżer zresztą, znakomicie robi aranżację utworów, nie wiem, rozrywkowych na orkiestrę. Jest jeszcze Anna Boczar, która też przecież doskonale gra. Aleksandra Łaptaś. Jeszcze Dobrochna Krówka, pamiętam ją z tego młodszego pokolenia. No nie wiem, czy to wszystko...
Agnieszka Zachaczewska, Książek. Świetna kameralistka.
Tak, i w duecie grają teraz z Krzysztofem. No to wszystko, jeżeli popatrzymy, to wszystko jest pan profesor Stefan Wojtas. Więc myślę, że to jest niezwykła rola nauczyciela. I zresztą taki cytat sobie zapisałam z pana profesora. Rolą pedagoga jest nauczenie młodego człowieka, jak obserwować siebie i jak pracować, żeby móc się rozwijać artystycznie przez całe życie. I to jest chyba najważniejsza taka myśl.
Tak, to wprowadzenie do samodzielności, tak? To jest, myślę, my rodzice, możemy mieć z tym problem, jak w pewnym momencie wypuścić dziecko w świat. I tak samo pedagog, tak? Przygotowuje do wprowadzenia w dorosłość artystyczną, tak? Czyli to uczenie się, jak samemu później pracować, jak samemu później przychodzi ten pierwszy koncert, który samemu się przygotowuje, tak? Pierwszy utwór, pierwszy koncert cały i tak dalej. I to jest coś, na co się pracuje całe te lata właśnie z pedagogiem. Właśnie w kontekście tego, może dla państwa to jest oczywiste, może nie. Oczywiście ze sceny inaczej słyszymy się, tak? Oczywiście przy instrumencie słyszymy inaczej niż państwo słyszycie nas na publiczności. I jedno z takich najważniejszych też zadań pedagoga to jest bycie tym uchem na sali i nauczenie ucznia, studenta przez te tygodnie, miesiące, lata, co słychać na sali w stosunku do tego, co my słyszymy przy instrumencie. Tak? I to jest coś bardzo istotnego właśnie w kontekście grania w wielkich salach później, tak? Bo słyszenie siebie w małej sali muzealnej będzie podobne do tego, co słyszymy się w pokoju. Natomiast to, że państwo na przykład w ostatnim rzędzie na balkonie możecie posłuchać z zachwytem,
piano na przykład
piano w koncercie Brahmsa, no to jest zasługa wielu lat pracy i pedagoga, który ileś razy siedział na różnych salach w ostatnich rzędach i mówił, czy komunikujemy się z publicznością w sposób zrozumiały, czy słyszycie nas jak za kotarą, czy za mgłą. Tak?
No to jest ciekawe, bo ja pamiętam, że kiedyś jak przejeżdżałam przez Kraków, a był to akurat Święto Muzyki, czyli czerwiec, w Krakowie zawsze były takie koncerty różnego rodzaju i są do dzisiaj. I Szymon grał na estradzie plenerowej na Placu Szczepańskim. Grał koncert Chopina. A ja tak przejeżdżałam. No wiadomo, że to dźwięk w plenerze nagłośnione. No,
to już zupełnie inna historia.
Tak, to zupełnie inna historia. No i to raczej takie trudne warunki. Ale kogo zobaczyłam na samym końcu na kamiennej ławeczce? Siedział profesor Wojtas, który po prostu słuchał, bo chciał się dowiedzieć, jak jego uczeń gra, po to, żeby mógł z nim porozmawiać, co było dobre, a co nie, bo i w takich okolicznościach pianista musi się sprawdzić. I myślę, że to jest właśnie, pokazuje to, co pan powiedział, jakby policzyć te godziny. Ile on poświęcił czasu, to by wyszło...
Zdecydowanie poniżej minimalnej krajowej.
No właśnie, więc dlatego myślę, że muzyka... Może tak trochę będę teraz uogólniać, ale muzyka jest pełna takich ludzi, fantastycznych ludzi, dzięki którym my jesteśmy tym, kim jesteśmy. I myślę, że powinniśmy zawsze o nich myśleć, bo to są ludzie, którzy nas stworzyli i nigdy nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tym momencie I to wyrażanie wdzięczności jest zawsze niezwykle ważne. I wczoraj, kiedy pani Olga Łazarska gratulowała koncertu właśnie Szymonowi Neringowi, to ja pogratulowałam jej, tych wszystkich artystów, bo ona nie tylko Szymona Neringa miała w swojej stajni, ale naprawdę tam jest tłum wybitnych pianistów, chociażby Julka Kociuban, która ostatnio jest dość widoczna na scenie nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Więc myślę, że warto o tym pamiętać. Czy państwo macie pytania? Pan mecenas Kłys, bardzo proszę. Twórca właśnie tego salonu muzycznego przy ulicy Sławkowskiej, o której tu już była mowa.
Więc pani zechciała powiedzieć o koncercie Szymona Neringa i Krzysztofa Książka we wrześniu, w końcu września 2015 roku. Tak. To był taki koncert w klubie adwokackim, który nosi imię Rut Buczyńskiej, który adwokatura miała ponad 50 lat u zbiegu Sławkowskiej i Rynku, w cudownym budynku pod Jeleniem, gdzie kiedyś się zatrzymał Goethe. No i z tym koncertem było tak, że rozmawiałem ze Stefanem Wojtasem, który był moim przyjacielem, i który przygotowywał swoich uczniów na ten konkurs. I mówi, no właśnie i Szymek, i chcą, ćwiczą. Poszedłem tam na Basztową i oni ćwiczyli, ale oni nie wystąpią, są tak lękowi. Ale porozmawiałem z nimi i przyszli ze swoim profesorem. I to był ostatni ich koncert przed wystąpieniem w Warszawie na oficjalnym konkursie. Jeden grał połowę recitalu, drugi grał drugą połowę. I wszyscy byli zachwyceni i złożyli zobowiązanie uroczyste, że po tym konkursie zagrają w klubie adwokackim w Krakowie. Krzysiu Książek dotrzymał słowa, zagrał, natomiast Szymek powiedział, że pomyśli o tym, ale on teraz mieszka w świecie właściwie i trudno od niego oczekiwać specjalnego koncertu, żeby wyglądał w ten sposób. Jak sobie życzymy, ale mamy nadzieję, zobowiązanie publiczne padło. Bywałem w tej szkole nieczęsto na Basztowej w gabinecie dyrektora, którym był Stefan Wojtas, który był pełen pokory do muzyki i jego stosunek do uczniów był ujmujący, dlatego że on patrzył na to, co robi od strony wrażliwości każdego ucznia. Czy on to zechce, czy zaakceptuje. Znaczy takie pojęcie władztwa, no bo nauczyciel uczeń zawsze stwarza poczucie takie, jak wszyscy wiemy i mamy wyobrażenie. Podwładny. U niego tego właśnie nie było. I ta jego skromność, bo jego skromność była nieuzasadniona. Niektórzy mówią, że wolą uzasadnioną nieskromność niż skromność uzasadnioną. Tak twierdziła patronka klubu. To było nieuzasadnione, ale powiem, że rozmawiałem o nią, o Stefanie kiedyś z Ewą Demarczyk, no, która jest osobą na scenie polskiej piosenki artystycznej, nie wymaga on przedstawienia. I ona, która była na ogół bardzo krytyczna, często nadkrytyczna do muzyków, do ludzi, którzy ją otaczali, to ona mówi tak, ale o Stefanie można powiedzieć pan Wojtas. To jest pan Wojtas. Ona była pełna najwyższego uznania dla wrażliwości i właściwie dla tego wszystkiego, co Stefan Wojtas wymyślił jako gatunek nie do podrobienia. No popatrzcie państwo, tyle tych piosenkarek, piosenkarzy, a jednak Ewa Demarczyk jest osobna. I ona jest osobna w znacznym stopniu dzięki wrażliwości, wizji artystycznej osoby, dla której tu wszyscy przyszliśmy. Jeżeli zagra Szymon Nering, myślę, na zagra, tutaj pan Marcin już zechciał zagrać, bo zrobiliśmy koncert u Paulinów na Skałce, gdzie jest dobry fortepian Steinweg. Czy potwierdza pan, że to dobry fortepian, panie Marcinie? Ten Steinweg?
Bardzo dobry wieczór mieliśmy. No,
to zagrało czterech jego uczniów. To był pierwszy koncert we wrześniu przeszłego roku poświęcony Stefanowi Wojtasowi. I teraz chcę, żeby w maju wystąpił pianista, z którym wszyscy wiążemy wielkie nadzieje, Mateusz Dubiel, młody chłopak z Bielska, który ma być reprezentantem Polski na najbliższym konkursie chopinowskim. Jeżeli konkurs będzie, kto z państwa będzie chciał przyjść do Paulinów, to oczywiście zapraszam. wszystkich. A pan Marcin obiecał, że jeszcze będzie tam grał. Co rozumiem, że to też było przyrzeczenie publiczne i że chce pan zagrać, zwłaszcza, że jego żona Ola Kurs, uczennica Kai Danczowskiej, no wybitna, jako studentka pierwszego roku debiutowała też w tym klubie adwokackim i też grała właśnie u mnie. Czy to się zgadza? Zgadza się. To tyle. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to myślę, że na koniec chciałam tylko powiedzieć, żebyśmy pamiętali o tych, którzy uczynili dla nas tak wiele, żeby gdzieś w tym naszym życiu te nazwiska nie umknęły, bo dzięki nim jesteśmy właśnie tacy, jacy jesteśmy. Chciałam bardzo panu podziękować. Pan Marcin Koziak.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.